Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad. Tomasz Andrzejewski, Obrońca. Wesołe miasteczko wyglądało prawie tak, jak każde inne tego typu miejsce na świecie. Gwarne, pełne rozradowanych dzieciaków i ich opiekunów. Gdziekolwiek by człowiek nie spojrzał, jego wzrok napotykał na olbrzymie karuzele, pęki różnokolorowych balonów lub stoiska z watą cukrową i popcornem. Iluzja była tak realistyczna, że nie sposób byłoby jej odróżnić od świata rzeczywistego. Archibald był niemalże pewien, iż tym razem trafił do fantazji, jak określano w jego fachu szczęśliwe sny. Mimo to, przed transferem do kolejnego marzenia, musiał najpierw odnaleźć śniącego i zeskanować go. Takie miał wytyczne. Pomimo przelewającego się tutejszymi alejkami gęsego tłumu, odszukanie tej jednej konkretnej osoby było stosunkowo proste. Wyobrażenia osób trzecich w marzeniu sennym zawsze posiadały delikatnie rozmyte kontury, podczas gdy śniący wyróżniał się wyraźną sylwetką. Archibald znalazł go tuż obok diabelskiego młyna. Akurat kupował watę cukrową. Tym razem przybrał postać białego chłopca w wieku około 8 lat. Oczywiście nie oznaczało to, że był nim również w świecie realnym. Tak naprawdę mógł różnić się od niego dosłownie wszystkim, poczynając od wieku, na płci i rasie kończąc. Dla Archibalda pogromcy Mar nie miało to żadnego znaczenia. Skaner zintegrowany z przenośnym komputerem na lewym nadgarstku wykonał swą robotę w ciągu niecałych 3 sekund. Klik, klik, klik. Po czym ogłosił głośnym piknięciem. Wynik negatywny. Akurat tego konkretnego śniącego nie dręczyły tej nocy żadne koszmary. Nietypowy hałas zwrócił uwagę chłopca, który odwrócił głowę w stronę Archibalda, a widząc potężną sylwetkę zakutą w ciężki bojowy pancerz, wytrzeszczył oczy ze zdumienia. — Jak się bawisz, mały? — zapytał Archibald pogodnym tonem. Nie czekając na odpowiedź, wyciągnął dłoń i poklepał chłopca po głowie. — Przeszło 90% wszystkich naszych snów zapominamy natychmiast po przebudzeniu. To jeden z podstawowych faktów, o których pogromcy Mar dowiadują się na szkoleniu teoretycznym. Tak też więc szansa, iż śniący zapamięta to dziwne spotkanie, była raczej niewielka. Pogromca nie miał tu już nic więcej do roboty. Wysłał sygnał do centrali. Minikomputer potwierdził transfer danych. Chwilę później nastąpił przeskok do mentalnej próżni. Nie minęła sekunda, a wesołe miasteczko znalazło się gdzieś daleko za nim. Połyskujących w bezkresnej ciemności punkcików, z których każdy przedstawiał odrębny sen. Wybór kolejnego marzenia zawsze był losowy. Ani Archibald, ani jego przełożeni w centrali nie mieli na to najmniejszego wpływu. Od niespełna 10 lat Agencja Straży Snów obejmowała swym zasięgiem wszystkich ludzi na całym globie, nawet tych żyjących z dala od wielkich metropolii, w sercu leśnej głuszy bądź na pustkowiach. Mimo iż liczba aktywnych pogromców Mar bezustannie rosła, jeszcze długo nie będą oni w stanie ochronić każdego z 12 miliardów Ziemi drugiej dekady XXI wieku. Podróż przez mentalną próżnię trwała przez kilka kolejnych minut. Wreszcie Archibald stanął na wybrukowanej parkowej alejce, pośród starych wiązów. Biegła ona w linii prostej, aż do zamkniętej stalowej bramy, za którą majaczyły zarysy szarych, odrapanych budynków. Była późna jesień. Zachmurzone niebo, pozbawione liści drzewa oraz padający deszcz ostrzegały o potencjalnym zagrożeniu. Już sama obecność Mar sprawiała, iż sen stawał się ponury i mroczny. Archibald wyjął pistolet z kabury. Załadowane do magazynka plazmowe pociski mogły co najwyżej zranić demona. Podobnie było z niewielkimi granatami, które każdy pogromca miał na wyposażeniu. Albowiem, według obecnego stanu wiedzy zgromadzonej przez Agencję Straży Snów, tajemnicze istoty były nieśmiertelne. Rozejrzawszy się, dostrzegł za sobą stary, dziecięcy wózek. Dzieliło go od niego około 10 metrów. Przybył ten dystans nerwowym truchtem, po czym zajrzał do wnętrza. W środku leżał mały chłopczyk, który na widok pogromcy rozpłakał się rzewnymi łzami. To zjawisko było cokolwiek osobliwe. Śniący wyjątkowo rzadko przyjmowali postać niemowląt. Erci użył skanera. Po chwili kontrolki zaświeciły się na czerwono. Wynik był pozytywny. Mężczyzna rozejrzał się czujnie dookoła. Jednym z większych problemów podczas obrony śniących było nakłonienie ich do współpracy. Zmysły ludzi pogrążonych w marzeniach sennych działały jedynie połowicznie. Często nie rozumieli, jakie informacje pragnie się im przekazać, i to nawet w przypadkach, gdy znali używany przez pogromcę język. Tym razem poszło sprawnie. Wystarczyło tylko, że Archibald wyciągnął rozhisteryzowane niemowlę z wózeczka i przytulił je prawą ręką do piersi. Wolną dłonią kurczowo ściskał kolbę pistoletu, szykując się na nadejście Mary. Do dzisiaj naukowcy nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, czym dokładnie są te istoty, ani skąd się wzięły. Wiadomo jedynie, iż pojawienie się pierwszej z nich zaobserwowano 27 stycznia roku 2103, ledwie 7 miesięcy po opracowaniu technologii umożliwiającej transfer bytów materialnych do krainy marzeń sennych. Postać, którą śniący przybierał w swojej iluzji, miała strukturę niematerialną, toteż Mary nie miały żadnych możliwości, aby skrzywdzić go w sposób fizyczny. Zdawało się, że potwory obrały sobie za cel coś zgoła innego, a mianowicie przejęcie całkowitej kontroli nad swoimi ofiarami. Człowiek, zdominowany przez jedno z tych tajemniczych stworzeń, tracił wszelkie cechy powiązane z empatią. Nie odczuwał współczucia, strachu, wyrzutów sumienia i był zdolny do dokonywania najgorszych czynów, wyłącznie dla rozrywki kontrolującego go demona. Do roku 2111 ataki Mar stały się prawdziwą plagą, której ofiarą padło przeszło 15% populacji Ziemi. Dlatego właśnie kraje ONZ powołały do istnienia Agencję Straży Snów, mającą na celu szkolenie pogromców Mar oraz wysyłanie ich do walki z tajemniczym przeciwnikiem. Archibald czekał na pojawienie się potwora, trzęsąc się z nerwów. Na czoło wystąpiły mu krople potu. Gdyby nie pancerz, we znaki dawałaby mu się również panująca w powietrzu wilgoć oraz dokuczliwe zimno. W przeciwieństwie do dosłownie wszystkiego, co go teraz otaczało, pozostawał istotą materialną. Każdą zadaną mu w pojedynkę ranę odczuje na własnej skórze. Jeżeli Mara go zabije, umrze naprawdę. Nagle coś zaczęło się dziać. Parkowa brama gwałtownie rozwarła się na oścież, pchnięta od zewnątrz jakąś ogromną siłą, a widoczne tuż za nią ruiny głośno popękały jak figurki z kryształu. Rozdzierające je czarne szczeliny pełzły w błyskawicznym tempie po niebie i ziemi, w krótkim czasie ogarniając całą iluzję. Chwilę później świat rozpadł się na kawałki. Drzewa, chmury, chodnik, wszystko w zasięgu wzroku roztrzaskało się na malutkie kolorowe szkiełka, oddalające się od siebie zawrotną prędkością. Erci był na to gotowy. Rozbicie snu stanowiło podstawową formę ataku Mar w walce z pogromcami. Był gotowy, jednak nie do końca. Nagle, pozbawiony gruntu, zaczął spadać w bezkresną pustkę. Pod jego stopami rozciągała się absolutna ciemność. Z góry zaś padał oślepiający blask. Wokół zapanowała cisza. Nawet śniący przestał płakać. Mara zaatakowała od dołu, tak aby przeciwnik nie dostrzegł jej skrzydlatego cienia. Pierwszym cięciem szponów próbowała odciąć pogromcy obydwie nogi. Pazury, przypominające kształtem zakrzywione miecze z okrutnym dla uszu piskiem, otarły się o płyty pancerza na wierzchniej stronie łód, rzeźbiąc nań głębokie rysy. Nie zadały jednak żadnej rany, przynajmniej nie tym razem. Archibald skierował lufę pistoletu pionowo w dół i pociągnął za cyngiel. Strzelał na oślep, lecz dzięki towarzyszącemu wystrzałowi krótkiemu rozbłyskowi purpurowego światła dostrzegł sylwetkę przeciwnika. Mara unosiła się nieco na lewo pod pogromcą w odległości około 1,5 metra. Wielka jak samochód osobowy, o czarnej skórze pokrytej długimi, oblepionymi śluzem kolcami. Z masywnego garbu na grzbiecie wyrastały jej dwie pary błoniastych skrzydeł o poszarpanych krawędziach. Ogromna, krokodyla paszcza, pełna ostrych zębów, budziła grozę w równym stopniu, co muskularne łapy. Jednakże w całej tej przerażającej sylwetce najbardziej zwracały na siebie uwagę oczy, rozmiarów dorodnych pomarańczy, płonące jasną czerwienią. Jedynie uderzając w któryś z tych dwóch punktów, można było zadać Marze cierpienie i przegonić ją ze snu. Erci wypalił jeszcze czterokrotnie, za każdym razem chybiając dosłownie o włos. Pociski jedynie odbijały się od twardego ciała kreatury, nie robiąc jej przy tym najmniejszej krzywdy. Tymczasem Mara przypuściła drugi atak. Gwałtownym ruchem skrzydeł wzbiła się w powietrze, by następnie zadać cios zaciśniętą pięścią w przedramię dzierżącej pistolet ręki. Na skutek uderzenia pancerz w tym miejscu tylko nieznacznie wygiął się do wewnątrz, za to kość pękła boleśnie tuż poniżej łokcia. Broń wysunęła się po gromcy z dłoni i odleciała w górę, w stronę lśniącego na biało sklepienia. Nim Archibald zdążył zareagować, potwór rozwarł pysk, chwytając mężczyznę w pasie, a potem zacisnął szczęki. Zęby przebiły osłonę, szarpały skórę i mięśnie, rozrywały wnętrzności. Sytuacja zaczynała być kryzysowa. Zdesperowany Archie postawił wszystko na jedną kartę. Wypuścił z objęć postać małego śniącego. Znacznie lżejsze od zakutego w zbroję wojownika maleństwo podążyło tą samą drogą co pistolet plazmowy. Nic mu nie będzie, byleby tylko pozostawał poza zasięgiem Mary. Podniecona smakiem prawdziwej krwi bestia popełniła poważny błąd. Wystawiła oczy na atak. Archibald nie tracił czasu. Odpiął jeden z wiszących mu u piersi granatów, po czym wyciągnął z niego zawleczkę zębami. Następnie zebrał wszelkie resztki sił, które mu pozostały i z impetem wepchnął ładunek wybuchowy w gałkę oczną paskudy. Ranna Mara nieco poluzowała uścisk, aczkolwiek pogromca wciąż był uwięziony. Gęsty, kleisty płyn wyciekał wartkim strumieniem z rozłupanego oka potwora, wdzielając przy tym okropny odór. Archibald wstrzymał oddech, odliczając w myślach sekundy, które pozostały do eksplozji. 3, 2, 1. Fioletowa poświata rozbłysła wewnątrz wielkiego czarnego łba na kilka milisekund przed tym, nim detonacja rozłupała Marze czaszkę. Drobne kawałki kości rozprysnęły się na wszystkie strony, groźne niczym odłamki szarpnela. Teraz widać było jej mózg, ciemnofioletowy i galaretowaty. Siła eksplozji urwała pogromcy prawą rękę. Jego nogi trzymały się tułowia jedynie na cienkich paskach mięśni, a z dziury w brzuchu obficie wypływały trzewia. Tym niemniej odniósł zwycięstwo. Mara rozpłynęła się w powietrzu, opuszczając iluzję. Śniący został ocalony. Naszpikowany elektroniką pancerz pogromcy wykrył zanik funkcji życiowych nosiciela i automatycznie zawiadomił centralę, a ta rozpoczęła proces wyciągania Archibalda ze snu. Nierealny świat wokół rozmył się, ściemniał. Z grubsza podobnie wyglądały naturalne objawy powracania do świata materialnego. Szkopu w tym, iż przyszły one o wiele za wcześnie. Dopiero teraz do mężczyzny dotarło, że umiera. Ostatnie myśli, jakie zaprzątały jego umysł, krążyły wokół jednego pytania. W obronie kogo poległ? Czy był to młody człowiek, na którego czekało całe życie? Albo zwyrodnialec, lata temu skazany na dożywocie za okrutne zbrodnie, który wciąż nie odpokutował za swoje czyny. A może przykuty do łóżka, umierający starzec, przyszło mu jeszcze do głowy. Z ulgą zamknął oczy. Aegrotto dum anima est, spes esse dicitur. Dopóki chory oddycha, jest nadzieja, pomyślał Archibald i zasnął snem wiecznym.
Antologia Rubieże rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.